każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Daniel Rutkowski, dzień dobry, witam, sobotni poranek, czas na rozmowy, spotkania z gorzowskimi politykami po drugiej stronie linii telefonicznej. Sebastian Pienkowski, przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości w Gorzowie, no i oczywiście gorzowski radny, dzień dobry, witam.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Radosław Wróblewski, szef Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w Gorzowskiej Radzie, Platforma Obywatelska, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
W drugiej części naszego spotkania po wiadomościach pan Karol Zieleński, dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego oraz pan Maciej Buszkiewicz, przewodniczący SLD w Gorzowie. Dzielimy nasz program z powodów pandemicznych, z powodów technicznych. Państwo dobrze o tym wiedzą. Właśnie o pandemii dzisiaj będziemy mówić w naszym programie, ale zacznijmy od tematów lokalnych. Tutaj też jest kilka ciekawych historii związanych z ostatnią sesją Rady Miasta, a więc CEZIP powstał, Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu oraz porozmawiamy między innymi o polityce parkingowej w centrum naszego miasta. Szykują się podwyżki, jeśli chodzi o parkowanie, ale także nowa filozofia co do tego, jak mają podróżować gorzowianie i czym. Ale po kolei. Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Gorzowscy radni jednogłośnie powołali Centrum Edukacji. Oficjalnie placówka ruszy 1 września. Oczywiście jeszcze nie w swojej siedzibie, bo siedziba cały czas tworzy się na naszych oczach. Pierwszą siedzibą będą budynki Centrum Kształcenia Zawodowego przy ulicy Pomorskiej. Docelową siedzibą będą oczywiście nowe czy odnowione budynki przy ulicy Warszawskiej. Sebastian Pienkowski, dobra decyzja gorzowskich radnych, tutaj chyba nie ma żadnych wątpliwości. Czy miasto ogólnie rzecz biorąc nie czekało za długo z takimi wydarzeniami? Mówimy o nowych szkołach, właściwie o jednej szkole z kierunkami zawodowymi. Tak naprawdę trudno te kierunki zawodowe dopasować do czasów, do tego, jakie zawody będą nam potrzebne.
Tak, trudno, bo świat zapotrzebowania zmienia się, jest bardzo dynamiczny. To było 5 lat temu, wydawało się, że będzie zawodem przyszłości, już dzisiaj nie być, także to jest rzeczywiście. No, ale te podstawowe zawody, które będą znajdowały się w CEZIP-ie, myślę, że będą dalej funkcjonowały. I Gorzów jako miasto średniej wielkości, stawiając na szkoły zawodowe, myślę, że robi bardzo dobrze. Mm-hmm. Pan redaktor w swojej wypowiedzi zawarł pytanie, dlaczego tak późno. To rozwija się pieniądze, znalazły się pieniądze, zaczynamy remont. I teraz zgodnie z przepisami prawa, to był ostatni miesiąc, żeby podjąć takie uchwały, żeby to wszystko dobrze skorelować i żeby rzeczywiście skorelować ten wyczny projekt budowy, czyli to trwanie budowy wraz z wymogami prawnymi, żeby powołać tę jednostkę.
To był ostatni dzwonek, który wykorzystali gorzowscy radni, żeby zmiany mogły wejść od nowego roku szkolnego, prawda?
Dokładnie. Także wypełniliśmy wszystkie normy prawne. I tutaj ten proces właściwie nie zostanie już zatrzymany. Osiągniemy cel, czyli po pierwsze wydamy pożytecznie te pieniądze, stworzymy szkołę, no i później wszystko w rękach nauczycieli, którzy tam się przeniosą, żeby kształcili na tym samym wysokim poziomie lub jeszcze wyższym. No i młodzieży. I oczywiście prezydent miasta i Rada Miasta muszą zabiegać o przyszłe miejsca pracy w Gorzowie czy w województwie lubelskim.
Na sesji Rady Miasta? Tak, proszę dokończyć.
Żeby po prostu nie wyjeżdżali, tylko tutaj mogli zarabiać, żyć i funkcjonować.
Na sesji Rady Miasta wśród radnych była jedność, natomiast był też głos w trakcie Rady Miasta, głos takiego powątpiewania delikatnego. Nie jesteśmy przeciwni tworzeniu tej szkoły. Dziwi nas tylko pośpiech, z jakim podejmuje się decyzję. Tak mówiła Barbara Zajbert, szefowa Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gorzowie. Jak pan rozumie takie słowa?
No, ja rozumiem jako pewien rodzaj niepokoju. No, pani przewodnicząca reprezentuje Związek Zawodowy, który oczywiście dba o członków tego związku, gdzie pracowników, gdzie nauczycieli. I to jest zrozumiałe, więc w stronie interesu, tak jak do tego jest powołana. I bardzo dobrze. Tutaj ze strony miasta i ze strony radnych nie ma, myślę, niepokojących informacji, że nauczyciele ucierpią na tej zmianie. Myślę, że wręcz odwrotnie. skorzystają, ponieważ będą mieli dużo lepsze warunki pracy, a więc będą mogli tę swoją misję prowadzić naprawdę w wyśmienitych warunkach. To wiadomo, że jak każdy pracownik ma duży komfort pracy, to przekłada się na to, jak przekazuje wiedzę i myślę, że ten poziom kształcenia dzięki temu powinien wzrosnąć. Rozwiewam te obawy jako radny, bo nie znam żadnych faktów, które by mówiły, że może być coś niepokojącego siedzieć w stosunku do pracowników.
Dziękuję bardzo. W nowej szkole, dodajmy, uczyć się będą uczniowie zespołu szkół mechanicznych, zespołu szkół budowlanych i samochodowych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego. No i zespoły te formalnie istnieć mają tylko do końca sierpnia, bo właśnie jedna decyzja jakby wiąże się z drugą, czyli generalnie jedna szkoła powstaje, inne przestają istnieć. Radosław Wróblewski, proszę bardzo.
Tak, zdecydowanie tak. Utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego, bo tak ta placówka formalnie będzie się nazywać, pod nazwą Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, to jest kolejny etap na mapie zmian w gorzowskiej oświacie. Bardzo ważny, milowy krok dla gorzowskiej edukacji, zwłaszcza dla edukacji zawodowej. Można powiedzieć tak, że pan redaktor określił, czekano długo czy nie za długo. No po prostu takie są fakty. Teraz miasto było przygotowane. Tak jak pan mówił o obawach, które pojawiały się, zwłaszcza tu ze strony Związku Zawodowego, Związku Nauczycielstwa Polskiego, między innymi zastanawiano się, dlaczego jest ten etap pośredni, ponieważ na dzień dzisiejszy ta siedziba CEZiB-u będzie na ulicy Pomorskiej w Centrum Kształcenia Zawodowego.
Tymczasowo tylko. Mhm.
Tak, oczywiście, że tymczasowo. Związek podkreślał, że to jest takie, miało być od razu na Warszawskiej, no ale na Warszawskiej trwa inwestycja i dopóki trwa inwestycja, więc przynajmniej to centrum dowodzenia, więc dyrektor, księgowość, kadry znajdą się na ulicy Pomorskiej, a później będzie miało miejsce kolejne przeniesienie siedziby szkoły, lokalizacji. Też będziemy jako radni w tym momencie przyjmować konkretne uchwały, bo tego nie da się uniknąć. To wynika z przepisów prawa. Tak jak obecnie, jak państwo obserwowali sesję, tych uchwał łącznie było kilkanaście. Trzeba było rozwiązać istniejące zespoły szkół. Te szkoły, które w ramach istniejących zespołów funkcjonują, będą dalej funkcjonować od 1 września, tylko już pod inną nazwą CKZU CEZiB. I co więcej, no też rozszerza się lokalizację tych szkół, biorąc pod uwagę możliwość prowadzenia zajęć. Miasto zapewniało nas, ja bardzo mocno o to zabiegałem na komisji, żeby udzielono informacji, czy faktycznie realne jest od września tego roku, by część zajęć praktycznych, warsztatowych
mogły się już odbyć w nowych budynkach. Mhm.
Tak, i potwierdzono, że taka możliwość istnieje i że tutaj jak gdyby wszystko zostanie zrobione i że z dniem 1 września te warsztaty ruszą. Ruszy też tam hala sportowa. Przypomnę też to, ponieważ tak jak pan redaktor mówił o tych trzech najważniejszych szkołach, ale też zespół szkół elektrycznych będzie miał lokalizację również na Warszawskiej, a więc tam też będzie można mógł odbywać zajęcia. Nie będzie częścią CEZiB-u, ale będzie tam mógł odbywać zajęcia.
Oczywiście musimy dodać, jeśli pozwolą na to warunki pandemiczne. Niestety musimy mieć to gdzieś w tyle głowy.
No tak, oczywiście, ale tutaj jeśli chodzi o to kształcenie zawodowe praktyczne, tutaj możliwości również prawne były wprowadzone, więc jak gdyby mam nadzieję, że to tak też dalej będzie funkcjonować. Natomiast no cóż, teraz czekamy. Przed miastem konkurs na dyrektora tejże to nowo powstającej tak naprawdę. Zwróćmy uwagę, że to jest placówka tworząca się, powstająca. Ona musi przejść tą procedurę opiniodawczą. Teraz nadzór pedagogiczny musi wydać opinię. Opinia nadzoru jest wiążąca, więc mam nadzieję oczywiście, że nie ma podstaw do tego, żeby to mykować. Będzie pewna opinia pozytywna. Później konkurs na dyrektora, czy równolegle. No i ten dyrektor tak naprawdę z jednej strony będzie organizował tą szkołę, ale z drugiej strony będzie też uczestniczył równolegle w procesie inwestycyjnym. Mhm. Bo między innymi ta intencja miasta, żeby już teraz powołać CEZiB, też była taka, by dyrektor, który zostanie powołany, tak naprawdę był obecny przy tworzeniu CEZIB-u od strony właśnie tej infrastrukturalnej, żeby wiedział, kto, co, gdzie i jak, w jakim zakamarku tam się mieści, żeby tą szkołę od fundamentów niejako poznawał.
To będzie bardzo, rola dyrektora będzie bardzo odpowiedzialna tak dużej placówki. No właśnie, tutaj wymiar placówki niektórych przeraża, bo to będą tysiące uczniów. Mówi się, niektórzy boją się, jeśli mówią o jakichś zastrzeżeniach czy obawach, że to będzie moloch, gdzie zaginie po prostu uczeń poszczególny, mimo fantastycznych informacji, jakie mają powstać tam, no, zajęcia praktyczne, jakie mają powstać pracownie, to że gdzieś ten uczeń indywidualnie zaginie po prostu i będzie to wyglądało inaczej niż w tych mniejszych szkołach. Sebastian Pienkowski, widzi pan takie obawy?
Wszystko w rękach kadry kierowniczej, tak? Dyrektor w dzisiejszych czasach musi być tak naprawdę menadżerem, który bierze wszystkie parametry pod uwagę. Dobrze tym zarządzać, nie ma wyjścia. No, tak będą wyglądały w przyszłości szkoły, żeby właśnie człowiek, który wychodzi ze szkoły, mógł...
Panie przewodniczący, przepraszam, że wejdę w słowo. Mamy słabą jakość dźwięku z pana strony. Czy mógłby pan mówić odrobinę głośniej, poproszę? I może spróbujmy odsunąć się może od jakichś urządzeń, które mogłyby zakłócać naszą jakość połączenia. Wtedy może będzie pana głos...
Panie redaktorze, będę mówił głośniej.
Słychać już lepiej.
Dziękuję. Myślę, że tak jak powiedziałem, dyrektor szkoły dzisiaj musi być takim super menadżerem, który będzie godził wszystkie interesy i potrzeby zarówno nauczycieli, zarówno rodziców, zarówno uczniów. No i to tak będzie funkcjonowały, będą szkoły, że one, no, ta szkoła będzie rzeczywiście jedną z największych, ale myślę, że jeśli dyrektor w ramach konkursu zostanie wyłoniony, dobierze sobie odpowiednich zastępców, podzieli dobrze te obowiązki, nie będzie z tym większego problemu. I oczywiście poza tym edukacyjnym przygotowaniem musi mieć te umiejętności zarządzania dużą jednostką, czy to jest fabryka, czy to jest szkoła, współpraca z ludźmi, z dziećmi, tym bardziej trudna. No, musi mieć umiejętności i myślę, że damy sobie radę. No, nie takie przeszkody nasi nauczyciele pokonywali.
Radosław Wróblewski, dwa zdania na temat dyrektora. To musi być osoba tutaj z naszego środowiska, znająca realia gorzowskiej edukacji, czy może tutaj jakiś zaciąg zewnątrz, świeże spojrzenie?
Ja powiem tak, najlepiej, żeby to była osoba z Gorzowa, bo przecież Gorzów jako miasto wojewódzkie, no powiem tak, dysponuje kadrami, które byłyby w stanie organizować i kierować taką placówką, ale co, no, będzie konkurs. Konkurs rozstrzygnie, a tam każdy może złożyć w tym momencie swoją ofertę, więc też nie wiemy, czy będą na przykład kandydatury spoza samego Gorzowa, ale ja myślę, że tutaj to należy zachęcać właśnie obecnych dyrektorów, wicedyrektorów, czy też nauczycieli, którzy gdzieś tam mają tyle głowy właśnie możliwość i chęć w ogóle pracowania na takim stanowisku i mają jak gdyby też wizję rozwoju tejże to placówki i funkcjonowania. To, co pan redaktor mówił, to rzeczywiście no, to będzie bardzo duża szkoła, ale też tutaj nie tylko dyrektor, ale wszyscy, cała kadra nauczycielska, pracownicy administracji, obsługi, oni też muszą ze sobą się zintegrować, siebie bardziej poznać i wszyscy razem będą pracować na wizerunek, postrzeganie i sukces tejże nowej placówki. To naprawdę leży w interesie nas wszystkich, żeby ta szkoła była bardzo dobrze zarządzana, żeby rozwijała się, żeby spełniła oczekiwania. A przypomnę,
postawmy kropkę.
Oczekiwania to bardzo, bardzo duże.
Bardzo duże, wiele lat czekaliśmy, duże właśnie, no, balonik oczekiwań jest dość konkretnie napompowany.
Że nie spodziewajmy się takiego efektu wow od razu. To trochę też czasu potrwa, zanim to wszystko w tej szkole osiągnie pewien poziom, pewną jakość.
Będziemy przyglądać się rozwojowi i będziemy oceniać na pewno systematycznie. Teraz przejdźmy do innego tematu. Inwestycje w komunikację miejską, promocja transportu zbiorowego, zachęcanie mieszkańców, by nie przyjeżdżali do centrum autami. Zachęcanie poprzez duże podwyżki, jeśli chodzi o parkowanie w centrum miasta. To są pomysły władz miasta, a propos nowej polityki parkingowej, No, zmienia nam się centrum miasta. Potrzeba, władze miasta mówią, nowego podejścia do tego tematu. Kiedy tylko takie informacje się pojawiły, między innymi na naszej antenie, w mediach społecznościowych u nas mnóstwo komentarzy, dużo gorzowian oburzonych nowymi cenami, bo za parkowanie będziemy płacić teraz 4 zł, a nie jak obecnie na przykład 2,50. Takie są przynajmniej wstępne propozycje. Panowie, gdyby dzisiaj przyszedł czas na głosowanie, a radni będą zajmować się tematem w marcu, jaką podjęliby decyzję? Sebastian Pienkowski.
Ja nie znam jeszcze, do mnie jako do radnego nie dotarła ta propozycja podwyżek. Mm-hmm. Tak, oczywiście o niej słyszałem. Prezydent i odpowiednia komisja, w której są radni wszystkich klubów, również Prawa i Sprawiedliwości, poznała te zasady. Ja o nich oczywiście dowiedziałem, ale to nie znaczy, że one wejdą w życie. To nie jest tak, że to, co prezydent zaproponuje, musi jeszcze znaleźć większość w Radzie. Tak to funkcjonuje. Oczywiście dostaliśmy przy okazji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gorzów. Bardzo fajny dokument, w którym no też te wszystkie założenia, jak tutaj ładnie to nazwano, spójnego systemu komunikacyjnego, jasno określają pewne przywileje dla ruchu pieszego czy rowerowego, pewne priorytety do tego, żeby komunikacja zbiorowa, czyli nasze tramwaje, nasze autobusy były tym głównym celem przemieszczania się po Gorzowie. Więc no, ta polityka podwyżki, no, która chyba, jak dobrze pamiętam, była ostatnio w 2003 roku, a więc prawie 18 lat temu, tak? Wpisuje się w to wszystko. No i teraz każdy radny będzie miał pewien rodzaj dylematu, no bo jeżeli filozofia, która w tym studiu jest przedstawiona, polega na tym z angielskiego park and ride, czyli parkuj samochód na obrzeżach miasta, wczoraj w komunikację zbiorową i do centrum się przemieszczaj, no to się w to wpisuje. No i będzie trzeba rozstrzygnąć, czy ta podwyżka powinna być tak wysoka, czy powinna być informacja marketingowa do mieszkańców o filozofii zarządzania miastem, tak? No bo rzeczywiście większość miast idzie w tym kierunku, żeby wyeliminować ten transport indywidualny, samochodowy z centrów. Po pierwsze zanieczyszczenie środowiska, po drugie korki. I przekonać ludzi do transportu zbiorowego.
I zmienić, przekonać ludzi do tego, żeby zmienili filozofię, prawda? Bo do tej pory można było wjechać albo przejechać przez centrum miasta.
Proszę sobie przypomnieć kilka lat temu, jak ludzie reagowali na segregację odpadów, tak? Większość ludzi reagowała, przecież nie będę segregował, nie mam na to czasu, nie będę tego robił. A dzisiaj Gorzów w porównaniu do innych miast, które ja na przykład odwiedzam, ostatnio pracuje, to Gorzów wygląda rewelacyjnie, jeśli chodzi o segregację. Na przykład do takiej Warszawy, gdzie w ogóle nie segreguje się odpadów. Od minuty kościoła, w których ja tam byłem i funkcjonowałem. Więc naprawdę możemy być dumni z tego, co się dzieje na przykład z odpadami w Gorzowie. I za chwilę, mam nadzieję, też zmienimy postrzeganie na przykład właśnie potrzeb transportu zbiorowego kosztem indywidualnego.
No i mamy tutaj wybór po prostu. Albo samochody w centrum miasta i w związku z tym niedogodności, albo zamiast tego na przykład stoliki, kawiarenki i tak dalej. Radosław Wróblewski.
To jest oczywiście dyskusja dotycząca naszej najbliższej przyszłości. Przypomnę, że też jako radni mieliśmy możliwość uczestnictwa w takim spotkaniu online z urzędnikami miasta. Tutaj referował temat pan prezydent Szymankiewicz. Powiem tak, to wszystko wygląda ciekawie, interesująco, wpisuje się w taki trend światowy, a więc ustępujemy w centrum miasta dla ruchu kołowego i wynosimy ten ruch kołowy na zewnątrz. Natomiast też myślę, że warto pamiętać, by miało to sens, by tak naprawdę nie zaskakiwać ludzi od razu, mimo iż będzie to etapowane w naszym mieście, to pamiętajmy o kilku czynnikach, żeby w tym momencie zachęcić mieszkańców do częstszego korzystania z komunikacji miejskiej, to tak naprawdę musimy mieć jeszcze lepiej zorganizowaną komunikację miejską.
Muszą być argumenty, tak?
No oczywiście, no musi być przede wszystkim pokazane, w jaki sposób zwiększona zostanie ilość już istniejących połączeń, albo jakie nowe połączenia zostaną w tym momencie wprowadzone. To po pierwsze, więc to będzie oznaczać też konieczność rozwoju taboru komunikacji miejskiej. Po drugie, kwestia następująca. Jeżeli mamy gdzieś na obrzeżach centrum parkować auta, czy też powiedzmy nie wjeżdżać nimi do centrum, no to tak, centrum przesiadkowe, miasto dopiero będzie przystępować do jego realizacji, co też pewno ze 2-3 lata potrwa. Po trzecie, mówiono, to już w tamtym roku taka dyskusja była, mówiono o tym, że możemy przecież korzystać już na dzień dzisiejszy z darmowego parkingu przy Filharmonii Gorzowskiej. Ale w tym roku już Filharmonia przymierza się do tego, żeby ten parking wprowadzić płatny. Kolejna rzecz. Remonty w całym centrum. Proszę zobaczyć, jak bardzo długo trwał remont ulicy Sikorskiego i proszę zobaczyć, że też wiele witryn, które tam się znajdują, są puste. Po prostu ludzie zlikwidowali swoją działalność. Jak teraz mamy, i to też będzie długi remont, długa inwestycja, ulica Chrobrego. A zatem, proszę Państwa, popatrzmy też, że jesteśmy w okresie pandemii. W samym właściwym centrum funkcjonują też przedsiębiorcy. Ja przypomnę, że w tym momencie abonament z 1000-1500 zł rocznie ma zwiększyć się do kwoty 3000. Mhm. To często pewno jest tak, że niektórzy przedsiębiorcy, mali zwłaszcza, którzy mają małą powierzchnię, pewno płacą mniejsze podatki niż wynosiłby taki abonament. Mieszkańcy w strefie płatnego parkowania, roczny abonament, ale ma być tylko na jeden adres, to jest 400 zł.
To tylko pokazuje, jaka szeroka jest to materia, którą trzeba rozwiązać.
To 3000 by płacił. Więc ja uważam, że na dzień dzisiejszy wdrażanie takich rozwiązań, regulacji stoi według mnie pod znakiem zapytania, nie wydaje się rozsądne i konieczne, dlatego że najpierw przygotujmy centrum pod względem właśnie zakończenia wszystkich inwestycji, które tam mają miejsce, Następnie pokażmy alternatywny i lepiej dostosowany do potrzeb mieszkańców plan komunikacji miejskiej i też popatrzmy, co dalej będzie się działo z pandemią. I te trzy czynniki według mnie jak gdyby na dzień dzisiejszy ukierunkowują mnie ku temu, żeby nie głosować za tym rozwiązaniem.
Albo poczekać i zobaczyć, co się dzieje, tak? I podjąć decyzję w innym czasie.
Ja myślę, że tak. Tego, co też nam przedstawiano, to ta dyskusja, ta uchwała dotycząca właśnie polityki parkingowej ma wejść pod obrady już w marcu na sesję.
Tak jak mówiliśmy.
Przed decyzją, także no tutaj nie będzie łatwy temat i będzie ciekawa, mam nadzieję, dyskusja merytoryczna na sesji i na komisjach właściwych.
Dlatego na pewno będziemy do niej wracać, bo gorzowianie są żywo zainteresowani. Teraz temat dotyczący nie tylko gorzowian. Nowe obostrzenia. Wiemy już, że każdy z nas musi używać maseczki, już kominy, inne nakrycia twarzy, jak typu szalik, nie są możliwe. Wiemy o tym, że inaczej wygląda sytuacja w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie zakazano prowadzenia działalności na przykład hotelarskiej, większe obostrzenia, o czym informujemy. Z tamtego województwa słyszymy głosy zastrzeżenia, czują się przedsiębiorcy, mieszkańcy, chyba użyję takiego słowa, pokrzywdzeni. Słyszymy, bo widzimy także dane niestety niepokojące a propos sytuacji pandemicznej, że niestety nasze województwo jest blisko tego progu i kto wie, czy nie będziemy kolejni. Co dalej z sytuacją pandemiczną? Gdzie to jest jakiś promyk nadziei? Sebastian Pienkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Rzeczywiście, tym co pan powiedział, ciężko znaleźć ten promyk nadziei, ponieważ to, co miało po szczepieniach zmniejszać się przez zubowanie zakażeń dziennie było około 6000, tutaj znowu jest od 11 do 12 tysięcy. Więc to rośnie. Niestety te obrazki, które widzimy w mediach, w telewizjach, gdzie obywatele zachowują się masakrycznie i odpowiedzialnie, korzystają, lekceważąc te przepisy, to się musi siłą rzeczy odbić na tym, co się dzieje i się odbija, zwłaszcza, że mamy nowe odmiany tego wirusa, który się szybciej rozpościera po nas. I mamy duży problem, także tutaj rząd będzie zgodnie z zaleceniami specjalistów reagował na bieżąco. Pierwszą reakcją oczywiście jest to stwierdzenie, że te maseczki muszą być rzeczywiście maseczkami, nie mogą to być już jakieś prowizorki czy przyłbice, ponieważ stwierdzono jednoznacznie, że to nie chroni.
przed tymi zarażeniami. No i rzeczywiście pan wspomniał, że tutaj Lubuskie Cygozów nie wygląda najlepiej w skali kraju. Jak na początku pandemii mogliśmy się stwierdzić, że rzeczywiście tych zakażeń nie ma dużo w Lubuskim, tak obecnie jesteśmy po drugiej stronie. No i zgodnie z założeniami rządowymi będą podejmowane decyzje, jeśli te zakażenia, ilość będzie rosła. I dlatego apel do ludzi, żeby odpowiedzialnie się zachowywali, tak, wychodzili tylko wtedy i odpowiednio zabezpieczeni, kiedy go potrzebują. No niestety, żeby to zatrzymać, musimy sami o siebie dbać, przestrzegać wszystkich rygorów sanitarnych, bo inaczej będzie to trudno opanować, zwłaszcza w momencie, kiedy Unia Europejska podpisując umowy w imieniu wszystkich krajów, no nie jest w stanie zegzekwować umów, tak?
Ponieważ jedyna broń, jaką mamy, czyli szczepionki, no nie docierają do nas takiej partii, jak było obiecywane, tak?
I tak jak jeden z profesorów powiedział w mediach, dwa sposoby są tylko wyjścia z tej sytuacji. Pierwsze, albo wszyscy to przechorują, co oczywiście nie jest najlepszym rozwiązaniem, albo wszyscy się zaszczepią. I mamy problem z tymi szczepieniami, ponieważ nie ma szczepionek. Więc musimy czekać na szczepionki, a żeby to przeczekać jak najmniejszym kosztem, musimy odpowiedzialnie się zachowywać i o to apeluję.
Z drugiej strony mamy także informacje. Premier ogłosił Krajowy Program Odbudowy kraju. 250 miliardów złotych do dyspozycji, zainwestowanych przede wszystkim w energię zieloną, tak? I to ma być ten zaszczyt takiego rozpędu dla gospodarki. To będą pieniądze, które rzeczywiście pozwolą nam przejść przez pandemię?
Pytanie do mnie?
Tak, proszę, dokończymy za chwileczkę Radosław Grudzewski.
Oczywiście, no w jakimś sensie tak, bo to pan proszę pamiętać, że bardzo dużo przedsiębiorców znika z rynku, coraz więcej ludzi pozostaje bez pracy, więc te pieniądze mają być takim drugim planem Marshalla. Proszę pamiętać, że połowa tych środków jest oczywiście bezzwrotna, ale połowa to są pożyczki, kredyty, które trzeba będzie zwrócić. No i też będzie wkład własny, więc to będzie olbrzymia ilość pieniędzy, które trafi na rynek. Z tego co wiem, przewodnicząca Unii chce 3-4 lata pompować te pieniądze, czyli bardzo szybko w gospodarkę, żeby ten zaszczyt był efektywny i widoczny od razu. Także to będzie trudne zadanie i myślę, że rząd sobie z tym poradzi, ale naprawdę czeka nas dużo wysiłku. No i mam nadzieję, że będzie sprzyjała ta sytuacja, że poprzez szczepienia zaczniemy panować nad tym wirusem i wtedy ta gospodarka, przyjmując te pieniądze, ruszy z kopyta, mówiąc kolokwialnie.
Radosław Wróblewski.
A jeśli chodzi o kwestię dotyczącą sytuacji pandemicznej, to tutaj no, nie dziwi, że tak się dzieje, że znowu mamy przyrosty. Luty i marzec to tradycyjnie, kiedy w poprzednich latach mieliśmy wzrost zachorowań, chociażby na grypę, przeziębienia wszelkiego rodzaju, a dzisiaj będziemy mieli dodatkowo jeszcze COVID, więc to po prostu będzie naturalne. I tak
jeśli chodzi o grypę, to akurat dane tutaj są bardzo dobre, no ale wiadomo, że to się wiąże z tym, że obostrzenia sanitarne są większe i tak dalej.
Tak, a poza tym pewno dużo rzeczy i tak jest wpisywanych w rubryczki jako COVID, więc to jest jak gdyby nieuniknione. Szczepienia, owszem, jeżeli zaszczepimy 60% populacji, duża rola tutaj, tu możemy różne umowy podpisywać, ale tak naprawdę problem pojawia się też u producentów, globalnych producentów. Przypomnę, pandemia jest globalna i tak naprawdę też oni w tym momencie te swoje moce, myślę, że czasami przeszacowywali i w tym momencie też mają problem, żeby nadążyć z tym wszystkim.
Ale też są podejrzenia, że szczepionki trafiły po prostu na inny rynek niż europejski, gdzie lepiej płacą.
Nie rozstrzygajmy tutaj, bo pewno nie mamy wiedzy, ale powiedzmy też prosto, pojawiają się nowe podmioty, które oferują swoją szczepionkę. W tym tygodniu też mieliśmy taką informację, że na przykład w Stanach Zjednoczonych kolejna szczepionka została dopuszczona, ma pozytywną opinię. No to tak jest po prostu. Natomiast jest kwestia tego typu, że rzeczywiście, no proszę zobaczyć, wchodzimy w miesiąc marzec. Praktycznie rok temu rozpoczęła się pandemia i to też z punktu widzenia takiej psychologii człowieka, psychologii zbiorowości. Ludzie niestety źle reagują na tego typu obostrzenia. Świat mieli otwarty, wolny, dostępny, a tak naprawdę przez ten ostatni rok wszystko się odwróciło. I to też trzeba uwzględniać i też trzeba o tym pamiętać. Natomiast jest kwestia następująca. Według mnie nadal nie ma dobrego i pełnego dialogu, rozmów między stroną rządową a poszczególnymi branżami gospodarki i z tego powodu właśnie ludzie są zdziwieni, zaskakiwani. Dlaczego my nie jesteśmy otwarci, nasza branża, a inna jest otwarta, więc tutaj jak gdyby ciągle borykamy się z tym samym problemem. Ja tylko mam nadzieję, że rzeczywiście to zależy od nas samych, indywidualnie też. Jeżeli my będziemy dbać o swoje bezpieczeństwo, dbamy też o innych. Ja dzisiaj byłem rano na zakupach w 2-3 sklepach, tak specjalnie zrobiłem taką przejażdżkę i powiem Państwu, jest bardzo różnie. Większość ludzi oczywiście zdecydowana w takich małych marketach czy marketach ma te maseczki, ale zdarzają się takie rydze, które nie noszą tych maseczek. Patrzą się z takim jak gdyby zdziwieniem, że inni ich obserwują. I przy jednym z marketów akurat w tym momencie służby mundurowe gdzieś tam się zatrzymały i policjant wyszedł i zwracał dwóm osobom uwagę. Oczywiście szybka była reakcja, tak, otwarcie plecaka, gorączkowe poszukiwanie, ale czy tak to powinno polegać? Nie, my dbajmy o siebie, dbajmy o higienę, dbajmy o ten dystans społeczny i to będzie już bardzo, bardzo dużo.
I naprawdę to niech będzie puenta naszego spotkania w pierwszej części naszego programu. Udział wzięli Sebastian Pienkowski, przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości w Gorzowie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Radosław Wróblewski, szef Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję i korzystajmy z pogody, spacerów, różnych form aktywności na świeżym powietrzu.
Dziękuję. Oczywiście będziemy korzystać w drugiej części naszego programu. Tuż po wiadomościach Karol Zieleński, dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego oraz Maciej Buszkiewicz, przewodniczący SLD w Gorzowie. Wracamy za chwilę.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Wracamy do naszej dyskusji, do rozmów z politykami. Z drugiej strony linii telefonicznej Karol Zieleński, dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego. Dzień dobry, witam panie dyrektorze.
Witam państwa serdecznie.
Także Maciej Buszkiewicz, przewodniczący SLD w Gorzowie, czeka na swoją kolej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witamy w sobotni poranek. Tematy te same, które słyszeliśmy w pierwszej części naszego programu, a więc bez straty czasu zaczynamy od omawiania nowej instytucji edukacyjnej, którą będziemy mieli od 1 września. Zdecydowali o tym gorzowscy radni w minionym tygodniu, a więc Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Jakie będzie miało znaczenie, jeśli chodzi o rozwój edukacji, o kształcenie naszej młodzieży w całym regionie? Zacznijmy od pana Karola Zieleńskiego.
To zdecydowanie inicjatywa podjęta przez radnych na ostatniej sesji odnośnie stworzenia. Zresztą koncepcja tego centrum edukacyjnego omawiana była już praktycznie od kilku lat. Jest to dobry kierunek, konsolidacja kilku tych tutaj kierunków technicznych. Mam nadzieję, że z czasem pojawią się kolejne nowe kierunki techniczne, zwłaszcza te w kierunku nowoczesnych technologii z branży IT, bo tutaj takie dopełnienie, tutaj rynek idzie w tym kierunku, to są teraz zawody przyszłości i w Gorzowie też musimy młodzieży, czy też szerzej w województwie lubuskim przedstawić taką ofertę edukacyjną, która będzie adekwatna do potrzeb rynku.
Czyli to będzie musiała być placówka bardzo elastyczna, jeśli chodzi o edukację, bardzo reagująca na to, co się dzieje na rynku.
Generalnie, jeżeli obserwujemy współczesny świat, współczesny w kontekście, tutaj można w Polsce powiedzieć, od przełomu lat 90., on się bardzo dynamicznie zmienia, tutaj już nawet wymagania pracodawców co do pracowników nie są takie sztywne, jeżeli chodzi o te twarde kompetencje, tak jak kierunkowość wykształcenia, ale cenne jest nasze plastyczne podejście do podejmowania wyzwań. Musimy cały czas się uczyć, cały czas się edukować. Nowe rzeczy, nowe technologie nowe narzędzia pracy i tak samo placówki edukacji muszą być tak samo plastyczne, tak samo reagować na to, co zachodzi na rynku tutaj lokalnym, globalnym, regionalnym. Globalizacja, mobilność wymusza pewne inne schematy podejścia do kształcenia młodych ludzi.
Czy tutaj maksyma, że duży może więcej, mowa o dużej szkole, też się sprawdza? Bo są pewnego rodzaju obawy właśnie a propos rozmiarów szkoły, ilości uczniów. No, będą pracownie dobrze wyposażone, będzie nowoczesny obiekt, ale no właśnie, niektórzy mówią, że w mniejszych szkołach ta edukacja wygląda trochę lepiej.
Znaczy tutaj zwrócił pan uwagę na aspekt pracowni. To jest ten argument przemawiający za tym, że duży może więcej, bo te pracownie są wykorzystywane przez większą liczbę dzieci, młodzieży uczącej się. Natomiast jeżeli podejdziemy do samego treningu młodych ludzi, czy też procesu edukacji, oczywiście, że łatwiej jest przeprowadzać takie procesy w małych grupach. Wtedy nauczyciel, osoba prowadząca tych uczniów może skoncentrować więcej uwagi na poszczególnych jednostkach. Tutaj jeżeli chodzi o dużą grupę, jest to trudniejsze. Zawsze coś jest ryzyko, że umknie, ale z tym będzie musiała sobie poradzić i kadra, która będzie zarządzała nową placówką i oczywiście nauczyciele, którzy są tutaj podstawą tego procesu.
Słyszymy, że duże oczekiwania są ze strony tutaj oczywiście rynku pracy gorzowskiego, ale także ościenne gminy czekają na to, kiedy młodzież też będzie mogła uczyć się tutaj w Gorzowie. Maciej Buszkiewicz, pana opinia na temat Centrum Edukacji Zawodowej?
No, panie redaktorze, rzeczywiście od wielu lat mówimy o CEZiB-ie i całe szczęście, że w końcu mamy te promiki nadziei, że w końcu to wszystko powoli rusza. Dobrze wiemy, bo często dyskutujemy o uczelni wyższej, chociażby w Gorzowie, drugiego Uniwersytetu Jagiellońskiego czy SGH mieć nie będziemy. Oczywiście musimy się starać, żeby te uczelnie wyższe były na jak najwyższym poziomie, no ale tu jest jedyny słuszny kierunek moim zdaniem i należało postawić na kształcenie zawodowe, bo to w obecnych czasach jest bardzo potrzebne i to widzimy, że zapotrzebowanie na rynku pracy, jeżeli chodzi o kierunki zawodowe, jest bardzo duże i tak naprawdę fachowcy w tej dziedzinie znajdują pracę, jak to się mówi, od ręki i rynek jest chłonny na takich pracowników.
Jest o nich walka, tak, powiedzmy sobie
jest
szczerze.
Jest o nich walka, dokładnie tak. Rzeczywiście tu będzie trzeba mieć duże wyczucie, bo ta technologia się zmienia. Te kierunki kształcenia też muszą być elastyczne.
Kiedy planowano tą szkołę, to całkiem inne kierunki były gdzieś tam na topie, prawda? Niż teraz, kiedy no czekamy na to prawie dekadę, lekko licząc.
Tak, panie redaktorze, pełna zgoda. Oczywiście muszą być te nowoczesne technologie i w tym kierunku musimy kształcić młodzież, ale również takie, że tak powiem, podstawowe. Dobry hydraulik, dobry elektryk, dobry murarz też z takiej szkoły powinien wyjść, ponieważ jak wiemy, no brakuje, tak jak mówiliśmy wcześniej, rynek walczy o takich pracowników i takie osoby też są potrzebne. Nowoczesne technologie nie zastąpią nam hydraulika, który przyjdzie do domu i naprawi zlew, czy naprawi inne rzeczy. Ja pamiętam, ponieważ ja jestem, mam sentyment do tak zwanego mechanika.
No właśnie, a tu już nie wspomnieliśmy w tej części o likwidacji tych szkół.
Tej szkoły,
i co, nie kręci się łezka wokół, że ta historia zostanie przerwana, szkoły nie będzie.
Trochę tak, panie redaktorze, ale wiem, że no, życie wymusza takie ruchy. Natomiast ja pamiętam jako uczeń mechanika, jak chodziłem na warsztaty, jak miałem praktyki zawodowe w Ursusie, w momencie kiedy skończyłem technikum mechaniczne, to tak naprawdę już nie bardzo miałem gdzie iść do pracy, bo Ursus upadał, Stilon był likwidowany, Silvana była likwidowana. Także tak naprawdę dlatego wspominam o tym, że te kierunki kształcenia muszą być elastyczne pod tym kątem i trzeba rzeczywiście reagować na to, co się na to, co się dzieje.
Zmieńmy temat. Dalej temat miejski, czyli nowa polityka parkingowa, czyli będzie miasto chciało namówić gorzowian do tego, żeby korzystali z komunikacji miejskiej, korzystali z tego, aby centrum jednak było wolne bardziej od samochodów. To wiąże się między innymi z podwyżką za opłatę parkingową. No i generalnie te podwyżki tutaj wzbudzają sporo kontrowersji. Jak mówiliśmy w pierwszej części naszego programu, radni będą mieli spory orzech do zgryzienia, jak to wszystko poukładać i czy to zaakceptować. Panowie, jak patrzycie na taką politykę z punktu widzenia również po prostu kierowcy? Karol Zieleński.
Miasto dość planuje drastyczne podwyżki opłat parkingowych. Problem parkingów w Gorzowie, nie tylko w centrum, ale także na poszczególnych osiedlach, jest głęboki od wielu już lat. Wszyscy obserwujemy, że tutaj liczba samochodów wzrasta. Prezydent Wójcicki, argumentując to, przytoczył liczby bezwzględne, to, że w ciągu 10 lat w Gorzowie przybyło około 50 tysięcy pojazdów.
I jest ich ponad 100 tysięcy, czyli lekko licząc, każda rodzina ma średnio dwa auta? Możemy chyba tak policzyć.
No możemy policzyć, że rodzina ma dwa auta, jeżeli Gorzów ma tutaj statystycznie 120 tysięcy i mamy, a na rodzinę się składają średnio 4 osoby, to nawet chyba więcej
chyba tak.
Matematycznie wyjdzie niż dwa. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że oprócz podwyżek, Nie ma żadnej oferty, tak? Nie ma na przykład ulgi za bilety komunikacji miejskiej, chociaż wiemy, że tutaj miasto też przeznacza spory budżet, aby uzupełnić funkcjonowanie Miejskiego Zakładu Komunikacji. No, sam transport pasażerów nie jest na tyle rentowny, aby MZK utrzymywało się same. Nie ma też planów budowy centrów parkingowych gdzieś w pobliżu jakichś przystanków, chociażby, nie wiem, pętla na Manhattanie, pętla na Wieprzycach. Gdyby tam zaproponować mieszkańcom centra parkingowo-przesiadkowe, może miałoby to większy efekt.
Natomiast centrum przesiadkowe jest planowane w centrum miasta, ale jedno, tak, które ma
ale
połączyć.
Tak, ale w innym kontekście centrum. Mam tutaj na myśli na przykład rozwiązanie praskie, gdzie przy na wjeździe do miasta przy końcówkach linii metra są duże parkingi, gdzie można tam przyjeżdżając z zewnątrz zostawić samochód i poruszać się metrem po Pradze.
Mamy na Kostrzyńskiej takie przykłady. Możemy podjechać rowerem, zostawić w wiacie specjalnej rower i dalej kontynuować jazdę do centrum, chociażby rowerem. Przepraszam, tramwajem.
Tylko że ten pierwszy środek komunikacji, no to jednak jest rozmawiamy przeważająco samochód. Mhm. Tutaj nie widać, żeby był szerszy plan oprócz podwyżki opłat.
Jeśli chodzi o problem z parkowaniem, to istnieje także duży przy samym Urzędzie Wojewódzkim, przyzna pan.
Tak, przy czym tutaj Urząd Wojewódzki ma plany. Dyrektor generalny Romek Sondej ma plany, z którymi nosi się i być może w tym roku rozpocznie się realizacja. Chodzi o budowę wielopoziomowego parkingu. Jeżeli to zobrazujemy, to jest tak jakby od ulicy Jagiellończyka za Urzędem Wojewódzkim. Planowane są cztery kondygnacje i to miałoby rozwiązać tutaj problem parkowania, bo tu wokół Urzędu Wojewódzkiego, tego całego centrum administracyjnego, bo urzędów jest więcej, ma szansę rozwiązać. Tutaj wiem, że pan dyrektor planuje zaprosić jako partnera do realizacji tego projektu miasto i to mogłaby być taki zaczątek właśnie budowy parkingów wielopoziomowych na terenie miasta, które rozładowałyby tą ilość samochodów z krajobrazu.
Jasne. Maciej Buszkiewicz, SLD.
A propos tej podwyżki, to mam takie trochę mieszane uczucia, bo z jednej strony rozumiem, że przez wiele lat tej podwyżki nie było. Przypominam, że również kiedy podwyższaliśmy, czy miasto podwyższało opłaty za mieszkania komunalne, też była to dosyć spora podwyżka, ale właśnie dlatego, że przez wiele lat tego nie robiono. Tu mamy tą samą sytuację, przez wiele lat nie podwyższaliśmy opłaty. W związku z tym to już była podwyżka nie minimalna, tylko dosyć spora rzeczywiście. Natomiast z drugiej strony, no jako społeczeństwo też się rozleniwiliśmy, tak? Jeżeli gdzieś podjeżdżamy pod dom, to prawie żebyśmy chcieli, żebyśmy mogli wjechać pod klatkę, a najlepiej jakby jeszcze pod schodami można było pod samo mieszkanie. Tak samo jak jedziemy do centrum pod sklep, to też najchętniej byśmy chcieli pod samymi drzwiami sklepu, marketu stanąć, żeby nie trzeba było spacerować.
Czyli a walka to, z przyzwyczajeniami, jednym słowem.
To jest takie przyzwyczajenie nawet niezdrowe dla organizmu, no bo spacer jest wskazany. Ale tu to, co pan dyrektor wcześniej wspominał, rzeczywiście brakuje tych parkingów takich w koło, nazwijmy to centrum. Natomiast no nie wiem, jakie są plany w całości, ale przypominam, że...
No między innymi inwestycje w komunikację miejską, tak, właśnie, nowy tabor
i tak dalej. Ale na Wale Okrężnym przecież został wybudowany spory obszar budynków mieszkalnych. Tam ma być skarbówka, ale z tego, co pamiętam, to chyba nie ma być to całość tych terenów, które pozostały. Być może, że tam jest miejsce na to, żeby zrobić jakiś parking poziomowy, który rozwiąże w dużej mierze problem, bo stamtąd do centrum to tak naprawdę prawie, że jesteśmy w centrum. Mamy przecież teren, wprawdzie chyba jest prywatny, ale mam na myśli tutaj PKS. I tam będzie bardzo blisko do centrum przesiadkowego. Być może rozwiązałoby sprawę też to, że w centrum chociażby tramwaje, jeżeli wysiedlibyśmy na ulicy Dworcowej, to do centrum moglibyśmy przejechać za darmo tramwaje. Może to by przekonało mieszkańców.
No, darmowa komunikacja miejska to bardzo ryzykowny pomysł, jeśli chodzi o budżet miasta chociażby, prawda?
Nie, no zgadza się, ale być może to, że to mieszkańców przekona. No jeżeli chcemy wyrzucić ruch kołowy z centrum miasta, to musimy szukać
odważnych rozwiązań, tak?
Dokładnie tak, także to jest taki temat rzeczywiście do dyskusji. Nie wiem, czy marzec to będzie ta sesja, na której się to rozstrzygnie.
Zobaczymy, będziemy trzymać rękę na pulsie. Rzeczywiście temat jest dość konkretny, bo chodzi o życie w centrum miasta. Teraz temat dotyczący całego naszego życia. Możliwość prowadzenia usług hotelarskich przedłużono do 14 marca. Dla gości nadal można udostępniać nie więcej niż 50% pokoi, ale oczywiście to wszystko za wyjątkiem województwa warmińsko-mazurskiego. Nowe obostrzenia, noszenie maseczek, a nie kominów tak zwanych, między innymi. O tym mówiliśmy dużo także w pierwszej części naszego programu. Coraz większe obawy mamy, jeśli chodzi o tutaj nasze województwo. Czy swego rodzaju lockdown nam grozi tutaj u nas, regionalny? Karol Zieleński, panie dyrektorze.
No niestety jesteśmy zagrożeni. Dzisiejsza liczba zachorowań w skali całego kraju to jest 12 tysięcy. W województwie lubuskim bodajże 381. Jest to niższa liczba niż wczoraj i przedwczoraj, natomiast poziom zachorowań na 100 tysięcy mieszkańców w województwie lubuskim utrzymuje się jako wysoki. Ten wskaźnik, aktualnie jesteśmy na trzecim, czwartym miejscu za województwem właśnie warmińsko-mazurskim, pomorskim, mazowieckim i niestety tutaj jest nasze lubuskie, także tutaj ministerstwo będzie analizowało sytuację. Jeżeli ten współczynnik nadal będzie wzrastał bądź utrzymywał się na tym niebezpiecznie wysokim poziomie, możemy też spodziewać się, że takie obostrzenia, jak zostały wprowadzone w województwie warmińsko-mazurskim, mogą dotknąć także województwo lubuskie, a przypomnijmy, że tutaj powrócono do całkowitej kwarantanny, czyli nawet dzieci z klas 1-3 wróciły do nauczania zdalnego, zostały zamknięte galerie handlowe, centra handlowe, baseny, czy też te wspomniane już przez pana hotele. Tak, mam nadzieję, że to do tego nie dojdzie, ale tutaj podkreślamy z całą stanowczością, że bardzo dużo zależy od nas, czyli od całej tutaj społeczności Gorzowa i województwa lubuskiego. Musimy przestrzegać tych podstawowych zasad, czyli dystans, dezynfekcja i maseczki.
Z drugiej strony słyszymy także ubolewanie ze strony województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie słyszymy o swego rodzaju takiej fali protestów, niezrozumienia, że akurat obostrzenia padły na ten region, a nie inny.
No, dokładnie, zawsze to tutaj od początku tej epidemii, a zbliżamy się do, powiedzmy, niechlubnie pierwszej rocznicy, tak? Bo 4 marca właśnie w województwie lubuskim zdiagnozowano pierwszy przypadek koronawirusa i przez cały ten okres, już prawie rok, zawsze były grupy osób niezadowolonych. Były też teorie, że tak naprawdę koronawirusa nie ma, że szczepionka nie da. Pojawia się mnóstwo tych tych teorii, tych różnorakich głosów komentujących epidemię, natomiast twarde dane naukowe są takie, że wirus jest, wirus mutuje. Teraz województwo warmińsko-mazurskie, tam zdiagnozowano 70% tych nowych przypadków, to brytyjska odmiana koronawirusa, która jest o tyle niebezpieczna, że bardzo szybko się rozprzestrzenia. W objawach może nie różni się od poprzednich mutacji za bardzo, natomiast szybkość transmisji jest znacznie większa.
A co z naszą tarczą, czyli ze szczepieniami tutaj w naszym województwie lokalnie?
Na chwilę obecną w województwie lubuskim mamy już ponad 80 tysięcy osób zaszczepionych pierwszą dawką. Drugą dawką jest prawie 30 tysięcy. Tutaj mamy, czyli łącznie mamy już ponad 100 tysięcy wyszczepień. Szacunkowo, szacujemy, bo to nie jest takie dokładne, że około 10% populacji ziemi lubuskiej zostało już zaszczepionych. No ale epidemiolodzy mówią, że musimy osiągnąć ten parametr 70%. Niestety, mimo że mamy przygotowany narodowy program szczepień, cały system logistyczny aplikowania tej szczepionki, związani jesteśmy jej ograniczonymi ilościami. Tak.
Czyli to ten sam problem oczywiście, co w Polsce, a nawet więcej, co w Europie niestety. Maciej Buszkiewicz, SLD.
No, panie redaktorze, co do regionalizacji obostrzeń, akurat uważam, że to jest dobry pomysł, ponieważ wszyscy wiemy, że nie chcemy zamykać przemysłu. Chodzi nam o to, żeby tych problemów lockdownowych, że tak to nazwę, było jak najmniej. W związku z tym, gdyby na bazie jednego czy dwóch województw miał być wprowadzony lockdown w całym kraju, no to przedsiębiorcy sami sobie mogą odpowiedzieć, że to dla nich dobre by nie było. Niestety, jako społeczeństwo sami sobie na to pracujemy, bo widzimy, co się dzieje. Przyszło trochę poluzowań, widzieliśmy imprezy na świeżym powietrzu, na Kropówkach, bez absolutnie jakiegoś dystansu społecznego, bez maseczek. A to niestety wpływa na zachorowalność. Ludzie po prostu są nieodpowiedzialni. Sami się pobawią, a narażają zdrowie, życie i biznesy wielu mieszkańców. I tak to niestety wygląda. Rzeczywiście niektórzy uważają, że nie muszą nosić maseczek na zewnątrz. Nie wiedzieć dlaczego. To, co mówił pan dyrektor, nauka wyraźnie wskazuje na to. To nie jest żadna teoria spiskowa. Wirus jest. Niestety na pewno jeszcze przez wiele miesięcy z nami będzie. I trzeba
z nim walczyć. Między innymi szczepionkami.
Trzeba z nim walczyć. Tak, mamy
takie dostawy, jakie mamy. Dyskusja rozwija się coraz bardziej. Coraz więcej głosów pojawia się takich mówiących, a może pomyślmy o innych rynkach, gdzie można zakupić szczepionki obok Unii Europejskiej. Nie wiem, chociażby kierunek Rosja. Co pan sądzi na ten temat?
Panie redaktorze, wszystkie przebadane szczepionki, jeżeli mają pomóc, z całą pewnością byłbym za. Czy rosyjskie, czy chińskie, jeżeli przejdą wszystkie testy, jak najbardziej można też kupić. Natomiast chciałem jeszcze powiedzieć a propos maseczek, bo weszły nowe restrykcje, jeżeli chodzi i nie można teraz używać kominów,
bandamek i tak dalej.
Jeżeli chodzi o przyłbice, rozumiem, natomiast nie rozumiem, czym różni się komin od zwykłej maseczki z materiału.
Którą możemy używać, tak?
Mhm. Którą możemy używać. Ja rozumiem, że jest rekomendacja, żeby używać medyczne, okay, ale moim zdaniem powinien być po prostu nakaz noszenia maseczek medycznych. I tu jakby tej decyzji nie do końca rozumiem.
Ad vocem, tak? Pan dyrektor chciał?
Znaczy tutaj różnica wynika z tego, co minister Niedzielski mówił. Chodzi o gęstość materiału. Niektóre kominy to są takie lekkie dzianiny, a natomiast tutaj zalecane są trzy warstwy. Oczywiście te maseczki medyczne są najbardziej pożądane, bądź maseczki z filtrami. Będą się sprawdzały. No, statystyka i badania pokazały, że czy przyłbica, czy tutaj zakrywanie nosa i ust kominem czy szalikiem nie dawało takich efektów, jakie są oczekiwane od tego procesu zakładania, noszenia maseczek. To ma nas chronić.
Stawiamy kropkę, pamiętajmy o maseczkach i o tych najbardziej skutecznych najlepiej. Karol Zieliński, dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego, gościł na antenie Radia Gorzów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu.
Maciej Buszkiewicz, przewodniczący SLD w Gorzowie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Do usłyszenia. W pierwszej części naszego programu, przypomnę, brali udział panowie Sebastian Pienkowski, przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości w Gorzowie, oraz Radosław Wróblewski, szef Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. Daniel Rutkowski, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Miłej soboty.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.